Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Kinga Smoleń z Katedry Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Rozmawiamy o Turcji. Turcji, która angażuje się w wojnę na Ukrainie, ale też sama zmaga się z własnymi problemami, których też dziś nie uciekniemy, żeby o nich porozmawiać czy zasygnalizować. Zacznijmy od tego, może to też te informacje, doniesienia z ostatnich dni i tygodni, które sugerują, które mówią o tym, że złe i tak stosunki z Grecją ulegają pogorszeniu. Sama Ankara przekonuje, że Ateny łamią traktaty międzynarodowe poprzez militaryzację wysp na Morzu Egejskim. Natomiast Grecy twierdzą, że robią to w związku z groźbami ze strony Ankary, no i oczywiście własnym prawem do samoobrony. Też pojawił się taka wypowiedź samego Erdoana, który mówi, że moglibyśmy nagle nadejść nocą. To w ramach tych gróźb. Jak można ocenić, pani doktor, obecny stan relacji turecko-greckich?
Relacje pomiędzy Turcją a Grecją są najgorsze, najbardziej skomplikowane od kilkunastu, jak nie ponad 20 lat. Ale wyraźnie chciałabym podkreślić, że to są tylko i wyłącznie groźby prezydenta Erdoğana. Także te hasła, o których pan redaktor wspomniał, one stanowią nawiązanie do inwazji Turcji na Cypr w 1974 roku. Ale do tej inwazji na pewno, mówię to świadomie, nie dojdzie. Erdoğan z premedytacją powoduje, że relacje Turcji z Grecją stają się coraz bardziej napięte i jakby w ten sposób chce wyraźnie wywrzeć presję na Stany Zjednoczone. Czyli w tych relacjach Turcja, Stany Zjednoczone, Grecja, paradoksalnie Grecja ma o wiele bliższe relacje ze Stanami Zjednoczonymi. I tutaj Stany Zjednoczone wyraźnie podkreślają, że zależy im na stabilnych relacjach pomiędzy Grecją i Turcją i że opowiadają się za suwerennym prawem, mówiąc w uproszczeniu, Turcji do basenu Morza Egejskiego. A tą suwerenność, jak wiemy, podważa dyplomacja Turcji. I biorąc pod uwagę, że Erdoğan zdaje sobie sprawę, że Stanom Zjednoczonym zależy tutaj na stabilizacji na tym obszarze, to od mniej więcej od tego roku, ale może i nawet przed pandemią COVID-19, Erdoğan próbował zaognić te wzajemne relacje. A ten obecny rok, 2022, jest tego wyraźnym już przykładem. Mamy niemal codziennie naruszanie przez Turcję greckiej przestrzeni powietrznej. I w ten sposób, jakby nie mówiąc tego wprost, ale dając do zrozumienia, okej, sytuacja, jeżeli chodzi o basen Morza Egejskiego, może się uspokoić, jeżeli wy, czyli Stany Zjednoczone, sprzedacie nam obiecane F-16 i wyremontujecie 80 już starych F-16, i to są postulaty, które od kilku lat Turcja wysuwa wobec Stanów Zjednoczonych. One nie są spełniane z tego względu, że Turcja, jak przypomnę, kilka lat temu dokonała zakupu systemu obrony przeciwlotniczej od Rosji, co zostało uznane przez Sojusz Północnoatlantycki za zagrażający spójności tej organizacji i spotkało się oczywiście ze zdecydowaną krytyką zachodnich partnerów. I tutaj jakby naciskając na Grecję z jednej strony, z drugiej strony nasuwa się nam tutaj drugi wątek, to są bardzo złożone kwestie. Z drugiej strony ciągle nie ratyfikując traktatu, który zezwalałby na wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego Szwecji i Finlandii, tak jak mówię, Erdoğan gra na czas i stara się wywrzeć presję na Stany Zjednoczone. Tutaj także nie bez znaczenia są kwestie związane z sytuacją wewnętrzną w samej Turcji. Mamy długoletni kryzys gospodarczy w tym państwie. Teraz mamy wręcz katastrofę gospodarczą. Chyba dość świadomie użyłam tego
określenia.
No
bo chyba innych słów trudno użyć, skoro ta oficjalna inflacja, no my w Polsce denerwujemy się, kiedy mamy inflację w tej chwili na poziomie niespełna 18%. W Turcji roczna inflacja sięgnęła już, przekroczyła 85% i to są te oficjalne dane Tureckiego Instytutu Statystycznego, a tymczasem niezależni eksperci z grupy do spraw badań nad inflacją oceniają, że ta inflacja wynosi już prawie 200%, 185% takie dane padły. Zresztą o tej inflacji także i spadku wartości tureckiej waluty myśmy też nieraz rozmawiali czy sygnalizowali ten problem w Studiu Wschodnim. No i on rzeczywiście, jak rozumiem, dotyka bezpośrednio społeczeństwo tureckie. Jak ono reaguje na tę trudną sytuację gospodarczą?
Czy same reakcje są krytyczne, chociaż tutaj jakby mamy do czynienia z kilkoma wątkami i dość zaskakującymi, uwzględniając skalę tego kryzysu, reakcjami. Bo oczywiście te reakcje są negatywne i krytyczne, ale co jest ważne, ta frustracja i negatywne emocje Turków może w mniejszym stopniu dotykają rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju i w jeszcze mniejszym prezydenta Erdoğana, ale ta frustracja i złość dotyka uchodźców. Głównie uchodźców z Syrii, którzy od kryzysu migracyjnego, przypomnę 2015-16 rok, mieszkają w Turcji w obozach. To nie są obozy w takim pejoratywnym znaczeniu, jakie nam teraz przychodzi do głowy. One są dość dobrze, prawda? Dobrze funkcjonują, tam ludzie żyją na przyzwoitych warunkach, ale to jednak kosztuje. W związku z tym Erdoğan, także tutaj stymulując te napięcie z Grecją, liczy, że być może w najgorszym przypadku uda mu się tak jak było w 2016 roku, po prostu poluzuje granice i puści Syryjczyków, aby ci na nowo napływali w tym przypadku do Grecji, czyli na południe Europy. Tu chodzi o to, aby zmniejszyć te negatywne nastroje w społeczeństwie. Bo jak wiemy, inne pomysły, czyli dogadanie się z Basharem al-Assadem, czyli prezydentem Syrii, aby przyjął uchodźców, one na razie nie wchodzą w grę, bo Turcja nie utrzymuje oficjalnych relacji z prezydentem Syrii, bo przypomnę, Erdoğan w momencie wybuchu wydarzeń tzw. arabskiej wiosny domagał się głównie przede wszystkim usunięcia prezydenta. Tutaj ten krytyczny stosunek wobec rządów al-Assada rzutuje na obecny brak kontaktów pomiędzy tymi przywódcami. Czyli jakby nie można tutaj odesłać uchodźców. Jest jeszcze inna perspektywa, dla nas bardzo, bardzo negatywna, czyli możliwość także poluzowania granic przez Turcję, ale kierowania jakby tych szlaków migracyjnych Syryjczyków na Białoruś i stamtąd, jak wiemy, jak to miało miejsce rok temu, luzowanie granicy przez Białoruś i wpuszczanie ich do Polski. Więc jakby tutaj, jakby nawiązując do wątku Grecji, Erdoğan chce poprzez wywieranie różnego rodzaju presji na Grecję, chce w ten sposób pozbyć się problemu uchodźców i zmniejszyć te napięcia społeczne w Turcji. To jest bardzo ważne. Z drugiej strony także chce troszeczkę odwrócić jakby uwagę Turków od problemów wewnętrznych. I po trzecie, on potrzebuje za wszelką cenę jakichś spektakularnych sukcesów, chociażby na arenie międzynarodowej. A prowadzenie rządów takiej silnej ręki, przekazywanie opinii publicznej w Turcji, że społeczność międzynarodowa się z nami liczy, nawiązywanie do tego dziedzictwa Imperium Osmańskiego, prawda, do tej dawnej potęgi, to paradoksalnie podoba się Turkom, co mogą potwierdzać chociażby badania opinii publicznej. Pomimo tych ogromnych problemów ekonomicznych i kontrowersji sprowadzoną przez Erdoğana polityką ekonomiczną, prawda, która bazuje na paradoksalnie na stałym obniżaniu stóp procentowych. Co jeszcze?
Czyli robi dokładnie to odwrotnie, zachowuje się, jak próbują walczyć z rosnącą inflacją państwa, właściwie wszystkie państwa Zachodu.
Tak, to jest pewien paradoks, że pomimo tych, powiedziałabym, irracjonalnych działań, tej trudnej sytuacji, poparcie dla rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju to jest 30-32%, z koalicjantem 36-38%. Tutaj mogą się pojawić i prawdopodobnie się pojawią trudności, prawda, w uzyskaniu większości i później zdolności w stworzeniu trwałego rządu. To jest ten główny problem, jeżeli chodzi o Erdoğana, bo on sam cieszy się o wiele większym poparciem i o ile nie dojdzie do jeszcze jakichś bardziej dramatycznych, moim zdaniem, wydarzeń w Turcji, być może jeszcze większej eskalacji tego kryzysu ekonomicznego, to sam Erdoğan ma paradoksalnie szansę na ponowne objęcie stanowiska prezydenta.
O tym się możemy, no, też przynajmniej jakieś testy poparcia, można powiedzieć, już niedługo, bo w przyszłym roku wybory.
Tak, w czerwcu przyszłego roku mamy łączone wybory parlamentarne i prezydenckie. To jest, dopowiem, że to jest rezultat tutaj nowelizacji Konstytucji Republiki Turcji na system prezydencki czy też semiprezydencki, bo różnie tutaj eksperci się wypowiadają. I ta reforma została przeprowadzona w 2017 roku. Ona wzbudzała kontrowersje, wydłużała kadencję prezydenta, całkowicie umacniała, prawda, jego pozycję w państwie. No ale to jest właśnie teraz ten rezultat łączonych wyborów, że rządząca partia AKP może mieć problemy z wygraniem, z uzyskaniem większości, a później z stworzeniem stabilnego rządu. Więc musimy poczekać te kilka miesięcy, jak sytuacja się rozwinie. Ale tak jak mówię, Erdoğan potrzebuje dramatycznie sukcesów. Ale ja chciałabym jeszcze podkreślić jedną kwestię. Mianowicie to, że Erdoğan będzie szukał i też pomału szuka, pomimo swoich sukcesów w kontekście rozmów z Rosją, bliższych kontaktów z Zachodem. Jemu bardzo zależy na tym, aby Stany Zjednoczone zdjęły sankcje nałożone na Turcję po zakupie wspomnianego przeze mnie systemu obrony przeciwlotniczej. Jemu bardzo zależy na napływie inwestycji zagranicznych z Unii Europejskiej. Bo proszę pamiętać, że te inwestycje zagraniczne z Zachodu, one przez ostatnie lata były taką dźwignią rozwoju gospodarki Turcji. To dzięki nim Turkom żyło się lepiej, zaczęła wzrastać ich stopa życia. To dzięki tym inwestycjom Turcji było, tym inwestycjom zagranicznym Turcję było stać na rozbudowę infrastruktury, na unowocześnianie państwa. I tego teraz wyraźnie brakuje. Oczywiście Turcja łata jakby tą lukę poprzez relacje z Rosją. Tutaj ten napływ kapitału z Rosji jest jednak dalej wyraźny. Także Turcja sama jakby koncentruje się teraz na eksporcie swoich dóbr. Ten eksport ma być korzystny z tego względu, że poprzez słabszą pozycję liry tureckiej, ma być on bardziej konkurencyjny wobec eksportu z innych państw na międzynarodowym rynku. Tak to tłumaczą eksperci, więc jakby te problemy Erdoğan próbuje w jakiś sposób rozwiązywać, ale tutaj Zachód jest kluczowy Stąd też te balansowanie, prawda, Turcji i próba bycia i partnerem dla Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także i jakimś partnerem dla Federacji Rosyjskiej. Więc to jest taki paradoks, ale i bym powiedziała fenomen rządów Recepa Tayyipa Erdoğana.
No i to balansowanie też obserwujemy już od kilku ładnych miesięcy, jeśli chodzi o też wspomniane przez panią doktor negocjacje w sprawie zgody Turcji na przystąpienie do NATO, Finlandii i Szwecji. 28 krajów sojuszu już się na to zgodziło, no ale wciąż nie ma tej tureckiej zgody. Zresztą też Węgrzy się ociągają. No i z kolei też pojawiły się takie doniesienia, że właśnie do tych wyborów, do czerwca przyszłego roku, na taką zgodę, na ratyfikację się nie zanosi. Czy rzeczywiście taki scenariusz jest możliwy? No i z czego wynika? Czy to znów ten polityczny pragmatyzm Erdoğana w tej sprawie bierze górę?
Tak jak wspominałam, to jest element presji. Presji na Stany Zjednoczone. Czyli okej, my przystąpimy, znaczy my ratyfikujemy umowę i zgodzimy się na przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO, ale w zamian musimy mieć F-16 i nowe F-16 i wyremontowane F-16, jeżeli chodzi o stare egzemplarze. I z drugiej strony my chcemy na nowo kontaktów gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi. To jest kluczowe. I sądzę, że wokół tego tak naprawdę toczą się teraz rozmowy, te tajne rozmowy pomiędzy Turcją a Stanami Zjednoczonymi.
Gdyby... A może też chodzi, pani doktor, o zapewnienie sobie na przykład głosów tureckich nacjonalistów przed tymi wyborami, żeby ich w tej chwili nie zanadto nie rozsierdzać, czekając na spokojnie na wynik wyborów i ewentualnie wtedy. Bo zdaje się, o takim scenariuszu też zachodnie media informują.
Tak, nacjonaliści to jest ważny elektorat Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, taki, jak wiemy, dość stały, który konsoliduje w dużej mierze funkcjonowanie tej partii od 20 lat. Dodam, że w listopadzie tego roku, 3 listopada, minęło 20 lat rządów AKP w Turcji, czyli mamy tutaj rocznicę. Tak, bez wątpienia to może być argument, który uzasadnia blokowanie przez Turcję akcesji państw północy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale ja sądzę, że tutaj o wiele bardziej kluczowe są kwestie ekonomiczne, bo gdyby udało się w tym kontekście dojść Turcji z Amerykanami do porozumienia, to tak naprawdę łatwiej byłoby rozwiązać Erdoğanowi wiele problemów ekonomicznych. I wtedy automatycznie można byłoby się spodziewać wzrostów poparcia dla AKP, które są teraz tak jej potrzebne. Chociaż to nie jest do końca pewne, ale raczej najbardziej prawdopodobne w tej całej układance.
Niezwykle ciekawej, dodajmy, układance i bez wątpienia te najbliższe miesiące to będzie niezwykle ciekawy czas. No bez wątpienia też nieraz usłyszymy o zabiegach geopolitycznych prezydenta Erdoğana i pewnie też będzie okazja do tego, żeby nadal przyjrzeć się tej polityce i jej kulisom. A za dzisiejszą porcję analizy i komentarza bardzo dziękuję dr Kinga Smolen z Katedry Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Była gościem Studia Wschodniego. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.